Kościół Jezusa Chrystusa istnieje od 20 wieków i dzisiaj, gdyby ktoś tak, kto nie czyta historii albo nie zapoznał się z historią Kościoła, też nie miałby jakiegoś kontekstu religijnego, chodziłby po świecie, patrzył i miałby opisać Kościół, to miałby mocne wyzwanie, jak to zrobić, jak opisać Kościół, który jest tak różny, gdy chodzi o formy i nawet gdy chodzi o, albo też gdy chodzi o zdrową naukę, czy gdy chodzi o naukę. Kilka faktów z początku Kościoła. Wyobraźcie sobie ostatni wieczór i Jezus modli się, nazywamy to dzisiaj modlitwą arcykapłańską, o Kościół. Właściwie modli się o uczniów i modli się, aby wszyscy byli jedno, tak jak On jest jedno z Ojcem i modli się, aby świat uwierzył, że Bóg posłał Jego, Jezusa i żeby i że umiłował Bóg Ojciec tak uczniów, jak umiłował Jezusa. Pierwszy fakt. Drugi fakt to nowe przykazanie. Ten sam wieczór On mówi do uczniów: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak? Tak jak Ojciec umiłował, tak jak ja was umiłowałem. Macie się wzajemnie miłować. Te dwie rzeczy, żeby uczniowie i ci, którzy uwierzą dzięki nim, następni uczniowie aż do dzisiaj, te dwie rzeczy, aby byli jedno i aby się miłowali, wymaga, czy nie jest to możliwe, żeby Kościół nie miał bliskich więzi między sobą, żeby ludzie nie mieli bliskich więzi, bo jak świat na zewnątrz, ludzie mieliby to poznać, jeżeli nie widzieliby tej jedności i tej miłości na wzór Boga. Inny fakt, już jest po zmartwychwstaniu, przed przyjściem Ducha Świętego i Jezus mówi do uczniów: idźcie i czyńcie uczniami ze wszystkich narodów. I to właśnie się dzieje. Ludzie się nawracają ze wszystkich narodów. Widzimy to w Dziejach Apostolskich. W basenie Morza Śródziemnego pojawiają się nawróceni ludzie. I co widzimy? Co dzieje się dalej z tymi nawróconymi ludźmi? Od początku widzimy, że uczniowie Jezusa nie żyją w pojedynkę. Albo nawet jak się nawrócili w rodzinie, to nie żyją tylko w tej ścisłej rodziny, tylko żyją, spotykają się w zgromadzeniach albo można powiedzieć w takich grupach ludzi. W języku greckim to się nazywało eklezja. Gdzie to widzimy? Najpierw widzimy w Jerozolimie i gdzie oni się spotykali? Oni się spotykali na początku w świątyni, potem spotykali się w prywatnych domach. W takich miastach, gdy Ewangelia się rozchodziła, jak nie wiem, Efes, jak Filipia, Tesalonika, to po prostu widzimy, że czy Korynt, spotykali się w prywatnych domach. Ostatni fakt. Nowy Testament, 27 ksiąg, 21 listów. Większość listów jest skierowanych do konkretnych grup ludzi, do właśnie zgromadzenia w Tesalonice, w Rzymie, w innych miejscach. Tylko kilka listów jest skierowanych do konkretnych, prywatnych ludzi, jak Tymoteusz, Tytus czy Filemon. Więc widzimy, że duchowo odrodzeni ludzie od początku gromadzili się i tworzyli grupę. Ale co możemy powiedzieć o tych zgromadzeniach u źródła? Czym jest Kościół? Albo czym w oczach Jezusa, Boga, miał stać się Kościół? Jakie jest niezmienny obraz Kościoła? Co jest stałe, trwałe, co nigdy nie powinno się zmieniać, a co jest zmienne? Wreszcie przychodzi na myśl takie pytanie odnośnie nas, jak Kościół powinien wyglądać, nasz lokalny Kościół w XXI wieku. Jaki obraz powinniśmy budować, jaki powinniśmy budować Kościół, nie mam na myśli budynku. No i właśnie chciałbym zachęcić nas do szukania odpowiedzi na te pytania, tak to szczerze powiem. I przedstawiając obraz Kościoła namalowany przez apostoła Pawła, obraz Kościoła jako ciała Chrystusa, z 1 Koryntian 12 rozdział. Może dodam krótko kontekst 12 rozdziału. Właściwie 12-14 tworzy całość i jest odpowiedzią Pawła. Wiecie, że w Koryncie, wśród wierzących w Koryncie były różne problemy. I apostoł Paweł pisze list, żeby pomóc tym wierzącym, żeby rozwiązać te problemy. Gdy chodzi o rozdział 12-14, stara się pomóc w sprawie darów duchowych, ale pomagając, jakby przy okazji, tak mi się wydaje, odkrywa prawdy na temat Kościoła jako ciała, uzasadniając właściwe rozumienie, używanie darów, pokazuje obraz Kościoła jako ciała. Przeczytam pierwsze 11 wersetów i zobaczycie, że zacznę od darów duchowych. A co do darów, co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary, lecz ten sam Duch. Różne są też posługi, lecz ten sam Pan. I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha, innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. Ale to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. I chciałbym taki punkt pierwszy zaproponować, że w Kościele każdy otrzymał dar od Boga w określonym celu. W ogóle Kościół, taką jego cecha jest, jedną z jego cech to jest różnorodność. Nawet jak patrzymy, jak ja patrzę teraz na was, no to są różne narody, są różne osobowości, różne umiejętności, talenty macie i Bóg nas tak stworzył i jeszcze Bóg rozszerza tą różnorodność, że daje różne dary różnym osobom w Kościele. Przypomnę tylko, że dary duchowe to nie są umiejętności, nie są takie zdolności, talenty, które mają osoby wierzące czy niewierzące, obojętnie. Dary duchowe to jest dar łaski Bożej, jest przejaw Ducha Świętego w naszym życiu, który ma konkretny cel. Tak ogólnie powiem, budowanie ciała Chrystusa, budowanie Kościoła. Może jeszcze dodam, że dzisiaj nie chciałbym mówić o całej liście darów duchowych, chociaż już była ta lista wymieniona, o tym, które dary są trwałe, które dary są tymczasowe, według różnych poglądów. Raczej porozmawiamy o darach tylko po to, żeby zobaczyć coś z obrazu Kościoła. Więc wspomniałem o tej cesze, jaką jest różnorodność. Aby ta cała różnorodność mogła harmonijnie współpracować, mogła działać w Kościele, to jest potrzebne coś lub ktoś, kto je łączy, kto, kto prowadzi to. Jest potrzebny Bóg, który musi być w centrum każdego z członków tego kościoła. Ale nie tak było w Koryncie. Z powodu niedojrzałości, z powodu cielesności, że żyli według ciała, nie poddawali się Duchowi Świętemu, dochodziło tam do różnych problemów, łącznie z darami duchowymi, czy z podejściem, używaniem darów duchowych. Jakie te były problemy? Na przykład jedni byli niezadowoleni. Dokładnie byli niezadowoleni z tego, jaki mają dar, bo uważali, że niektóre dary są lepsze, a inne dary są gorsze. Więc jestem niezadowolony, bo mam jakby gorszy dar. A inni, czy drudzy, z kolei mając ten lepszy dar, wynosili się nad innych. Dodatkowo używanie tych darów, łagodnie mówiąc, wprowadzał chaos i bałagan w kościele. I trzy rozdziały na ten temat pisze apostoł Paweł. Ale pisząc to, odkrywa prawdy na temat kościoła. Więc pierwsza rzecz to jest, kto otrzymał dary duchowe. I czytamy, że w wersecie 7 każdemu jest dany przejaw ducha. Nie ma słowa tam dar, ale potem jak patrzycie na wersety 8 do 10, to jednemu taki dar, jednemu taki dar. Wiadomo, że chodzi o to, że każdy otrzymał dar. Niektóre autorytety twierdzą, że większość wierzących ludzi otrzymało więcej niż jeden dar. Większość. Nie wiem, jak to zostało zbadane, ale nigdzie nie jest powiedziane, że to jest jeden dar, jedna osoba. W ogóle dodam, jakby chciał ktoś badać ten temat, 12, 12, 4 i 4, czyli 1 Koryntian 12, Rzymian 12, Efezjan 4 i 1 Piotra 4, to są te listy darów duchowych. I ten temat jest poruszony. Nigdzie też nie jest powiedziane, że to jest kompletna lista. Te dary, które są wymienione, na przykład tutaj jest 9 plus potem 4, to są te, które zostały nam... To nie jest zamknięta lista. I w jakim celu każdy otrzymał ten dar albo dary? Na pewno nie dla własnej korzyści, a już zupełnie na pewno nie po to, żeby ktoś się czuł ważniejszy i wynosił się nad innych. I w wersecie 7 widzicie, czytamy. To jest sformułowanie tutaj dla wspólnego pożytku, dla wspólnej korzyści w innym tłumaczeniu, ku dobru Kościoła. I w innych miejscach, właśnie w 1 Piotra czy w Efezjan, możemy przeczytać taki cel. Przeczytam te dwa wersety, czy trzy. Służcie sobie wzajemnie, każdy według daru, jaki otrzymał, jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej. Więc widzimy tutaj cel, że on służy nie dla własnej korzyści, tylko żeby nawzajem, żeby drugim służyć tym darem. W 4 rozdziale czytamy Efezjan, że te dary zostały dane dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary pełni Chrystusa. Powiem tylko tyle, że widzę, że to jest dla wyposażenia wierzących. Wyposażenia do służby budowania Kościoła. Że te dary są dla jedności i dla dojrzałości. Jaką jest wzór tej dojrzałości, czy miara? Jest nią Chrystus. Kto udziela tych darów? W wersecie 11 widzimy, a to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. Duch Święty udziela darów jak chce i w konkretnym celu. Bóg jest Bogiem suwerennym i obdarza darami według swojej doskonałej woli. Jakie jest z tego zastosowanie dla nas, dla Kościoła, dla mnie, dla Ciebie? Cztery słowa mi przychodzą do głowy. Po pierwsze zrozumienie, po drugie akceptacja, pełna akceptacja, po trzecie radość i wdzięczność. Z powodu tego, jak dawca w swojej doskonałej woli obdarował innych w ciele Chrystusa i jak mnie obdarował. Czyli mogę rozumieć, mogę w pełni akceptować, cieszyć się z tego i być wdzięczny Bogu za to, jak Bóg obdarował Ciebie w naszym Kościele i mnie w naszym Kościele. To jest pierwsze, więc nie ma żadnego sensu do porównywania się. To w ogóle nie ma sensu, bo Bóg obdarował jak chciał, więc musiałbym mieć pretensje do Boga. A już zupełnie nie ma sensu, że z powodu takiego daru miałbym się czuć gorszym albo wynosić się ponad kogoś innego. Moja odpowiedź powinna być rozpoznać ten dar, służyć mu wiernie, używać ten dar we właściwym celu. Drugi punkt, i za chwilę przeczytam fragment dłuższy, to jest, że w Kościele Bóg umieszcza różne członki w określonym celu. To jest bardzo związane z tymi darami, ale jednak trochę od innej strony. Tak jak w ciele fizycznym. I w tych wersetach jest 18 razy użyte słowo ciało. I apostoł Paweł przyrównuje do ciała ludzkiego Kościół jako duchowe ciało Chrystusa. Więc mógłbym, gdyby ten człowiek bez kontekstu zapytał się, jaki jest obraz Kościoła, to bym mógł mu powiedzieć, hej, popatrz na ciało człowieka, na ciało fizyczne. To jest coś podobne jak ciało Chrystusa. Jest jedno ciało, są różne członki, jest jakiś cel. Jak funkcjonuje zdrowe ciało? I można by tą analogię, nie można jej rozwijać bez końca, ale to na tyle, na ile apostoł Paweł, czyli Boże Słowo o tym mówi. W każdym bądź razie widzimy tą różnorodność, widzimy tą jedność, widzimy, że ręka, noga, wszystkie organy muszą współpracować, współdziałać, żeby osiągnąć cel. Żeby to, moglibyśmy powiedzieć, żeby to było zdrowe ciało. Jednak znów w ciele Chrystusa mogą pojawić się z powodu tych różnych członków różne problemy. I dokładnie tak było w Koryncie, że z tego powodu, że byli różni, pojawiały się problemy. I apostoł Paweł próbuje w dalszej części odpowiedzieć na te problemy, a jednocześnie odkrywając nam prawdę o Kościele jako ciele duchowym Chrystusa. Przeczytam dłuższy fragment. Jak bowiem jest jedno ciało, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Wprowadził ten temat. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliście ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Gdyby noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A gdyby ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A gdyby całe ciało było okiem, gdzie byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie? Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzie byłoby ciało? Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem. A nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku, aby nie było rozdwojenia w ciele, ale żeby członki miały jednakową troskę o siebie nawzajem. Gdy więc cierpi jeden członek, współcierpią z nim wszystkie członki, a gdy doznaje chwały jeden członek, wszystkie współweselą się z nim. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. A niektórych ustanowił Bóg w Kościele, najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, potem moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia i różnych rodzajów języków. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy czynią cuda? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą? Starajcie się więc usilnie o lepsze dary, a ja wam jeszcze pokażę drogę doskonalszą. Powiedziałem o tym wprowadzeniu w wersecie 12, a w wersecie 13 jest mowa o tym, co jest podstawą jedności w ciele Chrystusa. I ze względu na czas nie będę szerzej omawiał znaczenia, rozumienia ochrzczenia w Duchu Świętym i napojenia w Duchu Świętym, czy ochrzczenia przez Ducha Świętego i napojeniu w jednego ducha. Wystarczy, że powiem, że w momencie duchowego narodzenia Duch Święty włącza nas w duchowe ciało Chrystusa, zanurza nas w tym ciele, moglibyśmy powiedzieć. Stajemy się częścią przez Ducha Świętego, częścią ciała Chrystusa. I tak jak powiedziałem na początku, to było, włącza nas w powszechny, uniwersalny Kościół, ale od początku to się manifestowało, czy wyrażało, że ci pojedynczy członkowie byli włączeni w widzialny, lokalny Kościół, byli częścią właśnie eklezji. I ta myśl włączenia jest powtórzona w wersecie 18. Popatrzcie, Bóg umieścił członki w ciele każdego z nich tak, jak chciał. Patrzcie na ciało ludzkie. Bóg tak nas stworzył, tak umieścił, jak chciał. I tak samo w Kościele Bóg każdego z nas jako członka umieścił tak, jak chciał. Dwa problemy w Koryncie, jakie z tym były. Pierwszy to jest problem gdzieś opisany między wersetem 15 a 17. On wynikał z porównywania się i porównując się, widzę, że jestem inny niż inni i zaczynam twierdzić, ponieważ ktoś jest inny niż ja, to może ja nie należę do ciała. Może ja nie należę do Kościoła. I to jest pierwszy problem. Twierdzenie o sobie samym, czyli ja sam, porównując się z innymi, myślę, że nie należę do ciała. Czy kiedykolwiek przychodziło ci to na myśl? Ja nie jestem częścią Kościoła lub nie jestem potrzebny sam o sobie. A drugi problem? A, jeszcze jak apostoł Paweł odpowiada. W kontekście tego porównania ciała Chrystusa do ciała fizycznego, to jest nonsens tak myśleć. Jak on odpowiada? Na przykład w wersecie 16. A gdyby ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należę do ciała? Ucho jest inne niż oko. Takie proste porównanie. I na tej podstawie, że jestem inny, nie należę do ciała. A drugi problem polega na tym, że niektórzy członkowie byli, oczywiście, że byli inni i skoro myśleli, skoro ktoś inny nie jest taki jak ja, to ja będę twierdził, że on nie jest potrzebny. Gdy porównujemy to do ludzkiego ciała, to znów jest nonsens, żeby tak myśleć, że ty nie jesteś potrzebny. Bo ani nie ty umieszczasz członka w ciele, ani to nie jest twoje ciało, ty tylko jesteś członkiem. Ty jak możesz takie nonsensy mówić? I apostoł Paweł tak odpowiada, na przykład w wersecie 21. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię. Jak możemy powiedzieć, że ktoś nie jest potrzebny? Tak więc podsumowując, możemy powiedzieć, że w ciele są różne członki i powinniśmy myśleć o sobie, że ja jako nowonarodzony należę do ciała. Mam poczucie własności, ja jestem częścią tego ciała, a już i nigdy nie powinienem mówić, że ktoś nie jest potrzebny. I dalej jest ciekawy fragment. Apostoł Paweł, myśląc o Koryncie, wymienia 4 rodzaje członków, ale nie z imienia, czasami to robi w innych listach, ale teraz nie wymienia z imienia, tylko daje 4 kategorie. I tutaj je wyróżniłem, czyli najsłabsze, mało godne szacunku, wstydliwe i przyzwoite. Widzicie, tu jest jeszcze inne spojrzenie na ciało Chrystusa, inne kategorie członków i chce nas coś nauczyć o Kościele przez to, że mówi o tych 4 kategoriach i mówi o tym, jakie to są i jak mamy reagować. I powiem wam szczerze, że tutaj najwięcej możemy mieć, czy ja miałem trudności ze zrozumieniem tego. Łatwo jest zrozumieć, albo tak mi się wydaje, jak te konkretne 4 członki odnoszą się do ciała fizycznego. Ale jak te członki odnoszą się do ciała Chrystusa, to na przykład takie autorytety jak MacArthur czy Gill, oni też nie są w tym jednoznaczni. Więc ja podpowiem wam, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest końcowy wniosek. Więc najsłabsze członki, no w ciele fizycznym to są jakieś delikatne członki. To może być na przykład serce, płuca, uszkodzisz to i chociaż są słabe fizycznie, to są niezbędne. To dotyczy zresztą każdego członka. A w ciele Chrystusa najsłabsze członki, apostoł Paweł pisze trochę, używając to słowo słabe wcześniej, gdy mówi o słabych w wierze, którzy mają takie podejście do jedzenia mięsa, czy nie jeść mięsa składanych bożkom. Mówi o tym, żeby być wrażliwi na nich, więc jest podobna myśl, ale może to dotyczyć też mało, może to dotyczyć ludzi, którzy wydają się mało znaczący albo mniej widoczni, ale w oczach Boga, jak widzicie, one są bardziej potrzebne, absolutnie potrzebne, mniej godne szacunku. No, gdzieś wyczytałem, że w starożytności, nawet dzisiaj, jak pokazujemy zdjęcia, to nie pokazujemy zdjęć naszych organów wewnętrznych. O tak wygląda moja wątroba. My tylko to robimy, gdy coś dzieje się nie tak. Raczej pokazujemy zdjęcia tego, co na zewnątrz. W starożytności też uważano, że to nie jest za piękne, że ma mniej godne szacunku te wewnętrzne narządy. W Kościele, według MacArthura czy Gilla, dotyczy to ludzi, którzy nie mają pozycji, ludzi, których służba nie jest widoczna, jest zakryta, jak to Mateusz powiedział, zakulisowa, ale jest ważna, na przykład sprzątanie, na przykład opieka nad dziećmi, na przykład modlitwa w ukryciu. I Paweł podkreśla, że Bóg daje szczególną godność i Kościół powinien świadomie jeszcze większym szacunkiem obdarzać te mało godne szacunki, szacunku członki. No wstydliwe, To jest bardzo łatwo, gdy chodzi o ciało fizyczne. To są te narządy, które zakrywamy, które nie powinniśmy pokazywać, ale które są niezbędne do życia i płodności. A w Kościele, jakie to są członki wstydliwe. Nie znalazłem dobrej odpowiedzi. Może to niewiele różni się od tych poprzednich, ale może to są biedni, może to są chorzy, może kłopotliwi jakoś, których świat wstydzi się, marginalizuje i odrzuca, a Kościół osłania i szczególnie szanuje. I wreszcie przyzwoite. No, przyzwoite członki w ciele to jest łatwe, to te, które widać. Więc to, co pokazujemy. Pokazujemy twarz, pokazujemy ręce, a w Kościele to też te członki, które widać. Więc to są ludzie, którzy mówią kazania, którzy tworzą zespół muzyczny, którzy są liderami starszymi, którzy są kaznodziejami. Oni według tego fragmentu nie potrzebują dodatkowego szacunku. Dlatego, że już z samego faktu, że są widoczni, że robią tak rzeczy publiczne, nie ma nic w tym złego. Tacy członkowie są potrzebni, ale oni doznają tego szacunku. Wiele razy jak zajdę, to może ktoś z was powie dziękuję. Bardzo naturalnie to przychodzi. Może ktoś zespołowi muzycznemu dziękuję, że tak grałeś na perkusji ładnie. Może tak będzie się działo, mam nadzieję. Bo jesteśmy widoczni. A jak docenić kogoś, jak uszanować kogoś, gdy nie jest to widoczne? Więc podsumowując, chyba to będzie najistotniejsze, jak mamy reagować na różnych członków w ciele, szczególnie na te pierwsze trzy tu wymienione. Większa uwaga powinna być skupiona na tych członkach. Większa troska i szczególny szacunek. I w wersetach 25-26 jest mowa o rezultacie. Co będzie rezultatem takiej postawy? I popatrzcie, żeby nie było rozłamu, czy rozdwojenia, czy podziałów w ciele Chrystusa. Aby członki troszczyły się o siebie nawzajem. O siebie nawzajem. Aby wszyscy w końcu byli objęci tym szacunkiem w podobny sposób, tak samo. Te niewidoczne i te widoczne. Ta troska się przejawia w ten sposób, że jak jeden członek cierpi, to nie jest mi to obojętne. To jakby współcierpimy z nim. Jeden się weseli, bo coś dobrze poszło, bo jest jakiś powód do uznania, do czci, to wszyscy się współweselimy z tym. To jest Kościół. Zwróćcie uwagę na to słowo w wersecie 25. To jest słowo o troska i szczególnie to o siebie nawzajem. To sformułowanie w Nowym Testamencie o siebie nawzajem albo jedni drugim, albo jedni drugich, albo wzajemnie jest bardzo często powtarzane, gdy chodzi o opisanie więzi czy relacji w Kościele. Ja wyłowiłem wiele z takich określeń, pokażę je wam, a przeczytam tylko niektóre. Zgodnie myślcie jedni o drugich. Nie osądzajmy już jedni drugich. Napominajcie jedni drugich. Troszcie się jedni o drugich. O, to jest ten fragment, który przed chwilą. Nie zazdrośmy jedni drugim. Znoście jedni drugich w miłości. A to już jest. Czyli tutaj. Oj, przepraszam. To chyba proszę o cofnięcie. Przeczytam, nie musicie patrzeć. Bądźcie poddani jedni drugim. O, dziękuję. Zachęcajcie i budujcie jedni drugich. Zachęcajcie jedni drugich codziennie. I dalej. Nie obmawiajcie jedni drugich. Nie narzekajcie na siebie nawzajem. Te wszystkie wyrazy, jak patrzę na nie, które opisują te relacje w Kościele, czy opisują Kościół, to przypomina mi to rodzinę. Na przykład w dobrej rodzinie, gdy jakiś członek postępuje źle, to co robicie wtedy? Jest wam to obojętne? Nie. W zależności od wieku chcecie w mądry sposób zareagować. Jak jest małe dziecko, no to korygujemy złe zachowanie. Gdy już jest ktoś osobą już starszą, to chcemy go napomnieć we właściwy sposób. A gdy ktoś w rodzinie postępuje dobrze, no to cieszymy się razem z nim. Mówimy, jesteśmy z ciebie dumni. Doceniamy to. Doceniamy go. A gdy ktoś w rodzinie cierpi, to jesteśmy obojętni? Nie, modlimy się i chcemy zrobić wszystko, co możemy, żeby pomóc. A gdy ktoś w rodzinie odnosi jakiś sukces albo jest chwalony, to my też cieszymy się z tego. To jest obraz Kościoła. I przeskakując trochę do ostatniego wersetu 12 rozdziału, apostoł Paweł pisze: starajcie się więc usilnie o lepsze dary, czy o znamienitsze dary łaski, a ja wam pokażę drogę doskonalszą. Bez sensu byłoby rozumieć ten fragment, gdybyśmy my mieli starać się o jakieś inne dary, bo mam taki dar, o lepsze dary. Zresztą to samo będzie w 14 rozdziale. Nie możemy tak go rozumieć, ponieważ mówiliśmy już, że Bóg rozdaje dary duchowe tak, jak chce. Więc ja nie mogę starać się, to Bóg daje dar. Ja mogę, więc możemy tylko go rozumieć w kontekście starajmy się go dobrze używać. Ale myślę, że tu chodzi apostołowi o coś innego, o 13 rozdział. O tą drogę doskonalszą. Starajcie się o to. 14:1 po tym 13 mówi: dążcie do miłości. Starajcie się usilnie o dary, a najbardziej, aby prorokować, ale w kontekście używać tego daru. Ale dążcie do miłości, starajcie się o miłość. I pamiętacie, 13 rozdział listu do Koryntian jest tak zwanym hymnem o miłości. Gdybyś mówił językami ludzi i aniołów, a miłości byś nie miał, byłbyś jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybyś miał dar prorokowania, a miłości byś nie miał, nic byś nie zyskał i tak dalej. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość wszystko znosi. Oto to ma przenikać Kościół. To jest ta droga, jaką wskazuje Koryntianom, żeby nie było w tym ciele, przy tych wszystkich różnicach podziału. Te członki mają być tym ścięgnem miłości połączone. Inaczej katastrofa. Jakże to jest spójne z tym, co Jezus się modlił w modlitwie arcykapłańskiej. I jakże to jest spójne z tym, jakie przykazanie im dał, aby się wzajemnie miłowali, tak jak On ich umiłował. I tak sobie myślę, że ten obraz Kościoła jako ciała Chrystusa jest dość łatwy do zapamiętania, łatwy do myślenia, jak będziemy patrzeć na kogoś, na siebie nawzajem, ale niełatwy do zastosowania. Właściwie niemożliwy do zastosowania bez Boga, gdy nie poddajemy się Duchowi Świętemu. Wtedy będzie tak jak w Koryncie, w naszym Kościele. A Kościół to jest żywe ciało, połączone. Różne członki są połączone tym ścięgnem miłości. To obraz Kościoła, który pokazuje, że potrzebujemy takich autentycznych więzi. Tak bym to ujął. Że potrzebujemy... To jest opis, gdzie jest konieczna współpraca między członkami. Wyobrażacie sobie, jakby ręka nie współpracowała? Też współzależność od siebie i też współodpowiedzialność za siebie. I no, chciałbym zachęcić każdego z nas do szukania odpowiedzi, nie tylko do szukania odpowiedzi, ale wdrażania w życie, jak taki obraz Kościoła możesz realizować. Jak ja, jak ty możesz realizować, bo od nas wszystkich jako członków to zależy. Na pewno ten obraz wyklucza taki to, że będę widzem w Kościele. Będę jak w kinie, jak w teatrze. Przychodzę, obserwuję, może nawet mi się podoba, docenię. Też chyba nie jest to taki obraz uczestnika w Kościele, czyli uczestniczę, widzę, co inni robią, jak mnie poproszą o pomoc, to pomogę lub nie. Ten obraz pokazuje takiego świadomego, że członki są świadome. On mówi, czy nie wiecie, że Bóg umieścił was w ciele Chrystusa? Więc jestem świadomy, że Bóg umieścił mnie w Kościele, w uniwersalnym Kościele i w tym lokalnym Kościele. I w mocy Ducha Świętego, jako członek, według daru, który Bóg mi wyznaczył, mam jak najwierniej wypełniać swoją rolę. Mam być z inicjatywą, mam być aktywny. Mam pełnić tą rolę ręki, ust, ucha, nogi, jakiegokolwiek narządu, widocznego czy niewidocznego. I przyczyniać się do budowania Kościoła. To jest członek, który modli się regularnie o swój Kościół, który ma poczucie własności, odpowiedzialności. Boli go, gdy coś się dzieje nie tak. Który mówi, hej, zastanówmy się, porozmawiajmy, módlmy się i zróbmy to, co powinniśmy zrobić. Który bierze inicjatywę. I na koniec kilka pytań. Jak bardzo widzisz siebie jako niezbędnego członka w tym Kościele? Na jakiej podstawie masz widzieć siebie tak? Jaka jest twoja rola jako członka w żywym ciele Chrystusa? Jaka jest twoja rola w tym Kościele? Jak ją wypełniasz z pomocą Ducha Świętego? Czy porównujesz się z innymi członkami? Do czego to prowadzi? Czy czasami myślisz, że jesteś niepotrzebny w Kościele? Albo może myślisz, ktoś inny jest niepotrzebny?